Wolałbym dzisiaj siedzieć. Zawsze mi to sprawia wielką trudność. Wahałem się, czy nie dzwonić do Adama, żeby kolejne moje jakieś kazanie wziął. Jest, ale przeżyjemy. Nie lubię tutaj stać i mówić. Zawsze wolę siedzieć tam i słuchać. Słucham? Wolałbym nie mówić. Objawienie Jana, rozdział 3, otwórzmy. Przeczytamy od wiersza 7 i dalej. Od 7. 3 rozdział od 7 wiersza. A do anioła zboru w Filadelfii napisz, to mówi święty, prawdziwy ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki twoje, oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg i poznają, że ja ciebie umiłowałem. Ponieważ zachowałeś mój nakaz, by przy mnie wytrwać, przeto ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło. Trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie. I wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. W objawieniu Jana mamy kilka listów napisanych właśnie do pewnych zborów, historycznych zborów, które istniały już jakiś dłuższy okres czasu. I w tych listach możemy czytać o różnych upadkach i też o rozwoju duchowym tych zborów. I jeśli chodzi o list do zboru w Filadelfii, to możemy zauważyć, że ten zbór jest taki bardzo pozytywny. Kiedy Jezus Chrystus przedstawia, mówi o tym zborze, to mówi w takim bardzo pozytywnym, pozytywnie bardzo, że wychwala go, wychwala ten zbór i mówi, że tak, właśnie tak, to, co robicie, jest właściwe. I chciałbym dzisiaj się skupić, bo zazwyczaj ten fragment jest takim fragmentem, gdzie że osoby, że jakby, może tak, bardzo znany jest ten fragment z wiersza 10. O tym ludzie lubią dyskutować, czy kiedyś zachowa Pan Bóg w godzinie próby, czy od godziny próby, ale nie o tym chciałbym mówić. Nie chciałbym tutaj o żadnych teologicznych rzeczach, tylko o bardzo prostych rzeczach, które dotykały tego zboru. I w tym fragmencie mamy obietnice i chciałbym o dwóch obietnicach mówić, które ten zbór otrzymał. Jedną z takich obietnic jest właśnie trwałe bezpieczeństwo. I kiedy czytamy 12 wiersz tego listu, może przeczytajmy jeszcze raz. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie i wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. Zwycięzcę uczynię filarem świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie. Wspaniała obietnica. Wspaniała obietnica dla tych ludzi, którzy wierzących, którzy byli w Filadelfii. Tym bardziej, że ważny jest tutaj aspekt historyczny tego miasta. Co tam w tym mieście się działo takiego, że ci wierzący mogli bardziej rozumieć to słowo. I kiedy popatrzymy się na to miasto Filadelfię, to ono właśnie było umiejscowione blisko takiej równiny, która się nazywała Spalony Ląd. Blisko takiej równiny, która była bardzo żyzną równiną z powodu tego, że wcześniej tam były wybuchy wulkanu i dużo było lawy, popiołu i później na tym tam po prostu ziemia, która była bardzo taką urodzajną ziemią. I w 17 roku naszej ery właśnie tam było duże trzęsienie ziemi. Było bardzo duże trzęsienie ziemi, gdzie miasto zostało zburzone. I później po pewnym czasie zostało odbudowane, ale wierzący, którzy tam byli, mieli w pamięci właśnie te trzęsienia ziemi. I trzęsienia ziemi nie tylko jakby były takie mocne, że rozwalały, ale też w czasie, kiedy miasto funkcjonowało, ono powodowało to, że były nawet mniejsze trzęsienia ziemi i ludzie stamtąd po prostu uciekali. Uciekali z tego miasta, wychodzili na zewnątrz, żeby nic ich nie przywaliło, żeby nic ich tam nie po prostu nie poprzygniatało. I kiedy zbór tam powstał, jakby ta rzecz, która się wydarzyła, była w pamięci tych ludzi, którzy tam mieszkali. I ludzie, którzy żyli w tym mieście, mieli takie poczucie, że w każdej chwili może być taka sytuacja, że trzeba będzie uciekać. Po prostu trzeba będzie uciekać, bo może znowu być jakieś trzęsienie ziemi. I w takim miejscu powstał zbór. W takim miejscu był zbór, który funkcjonował. I ludzie mieli się czego obawiać. Ludzie mieli się czego obawiać, ponieważ ziemia należy do tych chyba najbardziej takich stałych dla nas rzeczy. Kiedy chodzimy po ziemi, to jest chyba najmniej taka awaryjna rzecz. Samolot może spaść, a jednak tutaj na ziemi taka pewność jest mocna. I czytamy w 12 wierszu: zwycięzcę uczynię filarem świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie. Ludzie, którzy otrzymali tą obietnicę, doświadczali właśnie tego, żyli w takim przekonaniu, że no, jesteśmy tutaj, ale w każdej chwili musimy odejść, musimy gdzieś uciekać. Otrzymanie takiej obietnicy o tym, że kiedyś przyjdzie dzień, że nie będzie strachu, że nie będzie obawy o bezpieczeństwo, że nie będziemy odczuwać utraty bezpieczeństwa, że nie będziemy odczuwać takiego momentu, kiedy może na chwilę gdzieś jednak stajemy w niebezpieczeństwie, że to przejdzie, że będzie dzień, kiedy już będzie to niebezpieczeństwo, będzie to bezpieczeństwo bardzo, bardzo trwałe. I druga obietnica, którą otrzymał ten zbór, to jest nadzieja ciągłej takiej obecności Bożej. Czytamy tutaj, że wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. Obietnica takiej ciągłej Bożej obecności. Takiej ochrony. Kiedy w siódmym rozdziale czytamy o takich 144 tysiącach, oni jest napisane, że będą mieli pieczęć na sobie i oni będą pod szczególną ochroną. I to, kiedy tu jest napisane, że wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta mojego, Nowego Jeruzalem, właśnie jest takim przypomnieniem. Wydarzenie, które mogło powodować taki strach, lęk i pewnego rodzaju zamieszanie też u wierzących, było to, że kiedy nazwa tego, kiedy zostało, powstało to miasto, zostało nazwane jako braterska miłość, jako miasto takiej braterskiej miłości, i w takim miejscu jakby historia tego miasta była taka, że pierwotnie nazywało się Filadelfią. Później przyszedł czas, kiedy właśnie to miasto zostało zburzone przez trzęsienie ziemi. Później zostało odbudowane i to miasto już nie nazywało się Filadelfią, tylko zmieniło nazwę na cześć tego cesarza, który ją odbudował. I później po kilkudziesięciu latach, tam około 30 latach, znowu to miasto zmieniło nazwę. I te nazwy były cały czas zmieniane, to znaczy były trzy razy zmieniane. I kiedy ktoś jakby funkcjonuje w takim mieście, w takim bardzo pozytywnym mieście, bo to jest bardzo pozytywne miasto, kiedy nazywa się braterską miłością, kiedy nazywa się miasto braterskiej miłości. To jest jakby zachęcające dla wierzących, żeby w takim momencie funkcjonować według Bożych zasad, dlatego że to jest bardzo, bardzo łatwo, kiedy całe otoczenie, całe miasto ma taką wspaniałą przewodnią myśl braterskiej miłości. Można wtedy śmiało okazywać tą miłość, to jest wtedy człowiek taki bardzo poklepywany, że tak wspaniale może funkcjonować, że jest taki przyjacielski, że jest może niejednokrotnie cierpliwy, może jest no taką dużą pozytywnością się to miasto cechowało. Natomiast później przy zmianie tego zupełnie mogły te nastawienia się zmienić, bo to już nie jest miasto braterskiej miłości, tylko to już jest miasto zupełnie inne. To już jest miasto, które, w którym może nie tak łatwo promować chrześcijańskie prawdy. I kolejny raz zmiana. Straszne zaburzenia, takie społeczne, takie polityczne, a mimo to ten zbór funkcjonował w sposób właściwy. Jakby to nie sprawiło, że został zbity z tropu, że coś, co już nie było takie topowe, coś, co nie było popierane przez innych ludzi, nie powstrzymało do tego, żeby ci ludzie, ci wierzący, we właściwy sposób mogli żyć i funkcjonować. Jest napisane o tym zborze, że oni po prostu żyli według słowa. Żyli według słowa i nie tylko żyli, ale mówili, kto za tymi prawdami stoi. Kiedy dzisiaj porozmawiacie z ludźmi, kiedy funkcjonujemy wśród ludzi niewierzących, to ludzie wyznają takie rzeczy jak przyjaźń, jak to, żeby być pomocnym sobie, żeby być cierpliwym, żeby być wybaczającym sobie, żeby budować relacje, żeby nie niszczyć. Fajnie, wspaniale, ale jest coś, co jest takim wyjątkowym, że kiedy mówi się o tym, że to są prawdy, które są biblijnymi prawdami, i kiedy mówi się o Jezusie Chrystusie, że to jest dzięki Jezusowi Chrystusowi, to już ta pozytywność zostaje tak odrzucona, że no dalej funkcjonują, dalej mówią, wyznają te prawdy, ale o Jezusie niestety się zapomina. A tutaj w tym liście jest napisane, że jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. I to jest wspaniałe, że pomimo tego, czy okoliczności sprzyjały do wypełniania słowa, do życia słowem, czy okoliczności później nie sprzyjały kompletnie, żeby być chrześcijaninem, to oni nie zmienili tego kierunku jako zbór. Jest napisane, że zachowywali słowo i nie zaparli się imienia Jezusa Chrystusa. Dalej czytamy, że w 11 wierszu o tym, gdzie Jezus mówi: trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. I to jest w sumie jedyny taki kierunek, który powinien być przez wszystkie pokolenia cały czas trzymany. Trzymać się słowa i to powinno być wzorem dla wszystkich zborów. W objawieniu Jana 21 rozdziale od 1 do 5 wiersza czytamy: i widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma, i widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. Usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi, i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę i z oczu ich śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie, oto wszystko nowym czynię i mówi, napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. Dlaczego te słowa są dla nas dzisiaj dla nas tak lekko przyjmowane? Dlaczego? Dlaczego dzisiaj nas to nie rusza? Dlaczego dzisiaj nie jesteśmy tym podekscytowani i nie trzymamy się tego, tak jak Abraham obietnicę, którą otrzymał o potomku, gdzie całe życie szedł za tą obietnicą? Dlatego, że nie doświadczamy tak naprawdę żadnego niebezpieczeństwa. Nie doświadczamy niebezpieczeństwa na co dzień. Doświadczamy jakiejś tam trudności, doświadczamy jakiejś tam może dyskomfortu, ale nie żyjemy w takim stanie, w jakim tamten zbór funkcjonował. Dopiero obietnica staje się taka pełnowartościowa, dopiero się jej tak trzymamy, gdy jest nam brak czegoś. Dopiero kazanie, które słuchamy, jest dla nas wartościowe, gdy odczuwamy ten brak tego. A to, co jest tutaj opisane, o tym, że nie będzie mozołu, że nie będzie trudu, nie będzie znoju, jakiś tam mozuł znosimy, ale to nie jest mozuł. Musielibyśmy się przenieść tak naprawdę do miejsc, gdzie Kościół znosi utratę bezpieczeństwa, gdzie czuje, że jednak, że wdziera się brak bezpieczeństwa, że wdziera się to, że jest jakby wspaniale odczuwamy Bożą obecność, gdy jest miło, przyjemnie, kiedy jesteśmy, żyjemy w takich warunkach, jakich żyjemy i rozmawiamy z Bogiem, modlimy się, jest przyjemnie. Ale kiedy życie nasze zostaje zagrożone, zaczyna się wdzierać do nas, czy rzeczywiście ta ochrona funkcjonuje, czy jest. W objawieniu Jana jest napisane, że ochrona jest, mamy ten przywilej życia i funkcjonowania pod ochroną Bożą. Ale ten dyskomfort, te powątpiewania, które się wkradają do naszego życia, w pełni zostaną usunięte, gdy będziemy w Bożej obecności w wieczności. Także pamiętajmy o tym i przypominajmy sobie o Bożych obietnicach, które są, a przede wszystkim o tym, że Jego bezpieczeństwo jest. Jego bezpieczeństwo jest i Boża obecność jest. Natomiast zwątpienia wszelkie, które mogą się wdzierać do naszego umysłu, mogą się wdzierać do naszego serca, w pełni będą usunięte w wieczności.